Klimat Wielkiego Postu, który aktualnie przeżywamy, doskonale wpisuje się w kolejny element duchowości Starego Testamentu, jakim jest pustynia, a ściślej mówiąc, doświadczenie Bożej opieki na pustyni, a tym samym głębsze poznanie Boga i wzrost we wierze. Pustynia, jaką musieli przebyć Hebrajczycy, uciekający z niewoli egipskiej, aby dojść do ziemi obiecanej, jest nie tylko drogą w sensie fizycznym, ale także drogą w sensie duchowym. To znaczy, jest pewną kondycją życia, jest życiem w drodze, które posuwa się do przodu pośród trudności i pokonywania przeszkód. To wszystko nierzadko zniechęca, ale też i hartuje. Z punktu widzenia duchowości biblijnej i chrześcijańskiej, czas przeżywania pustyni jest czasem wielkich napięć wewnętrznych, psychicznych czy ideowych, ale dzięki temu jest to niezwykle cenny czas wzrostu. Hebrajczycy, którzy uciekli z Egiptu, udali się do kraju Kanaan, który był dla nich ziemią obiecaną przez Boga. Tam właśnie już osiedlili się ich pobratymcy. Jak zaznacza Księga Wyjścia, gdy Faraon uwolnił lud, nie wiódł go Bóg drogą prowadzącą do ziemi filistyńskiej, chociaż była najkrótsza. Mojżesz, kierując się Bożym natchnieniem i własną roztropnością, wybrał drogę pustynną na południowy wschód, chcąc w ten sposób ominąć egipskie fortyfikacje i wrogie wojsko. Warto przypomnieć, że tekst Księgi Wyjścia wyraźnie sugeruje, że zarówno wybór drogi przez pustynię, jak i mozolne jej pokonywanie już od momentu wyjścia z Egiptu było wynikiem Bożej interwencji. Odnośnie do tego wymowna jest wzmianka o tym, że za dnia przed ludem szedł słup obłoku, który nocą stawał się słupem ognia. To był wyraźny znak Bożej obecności Boga pośród swego ludu, ludu poddanego niełatwej próbie na pustyni. Pustynia bowiem jest rzeczywiście miejscem trudnym. Nigdzie indziej nie toczy się tak zażarta walka o przetrwanie, jak na pustyni. Tu wszystko sprowadza się do tego, co istotne, i wszystko traktuje się w sposób radykalny. Cały człowiek poddawany jest bezwzględnej próbie i hartowaniu. Pustynia staje się więc nie tylko przestrzenią geograficzną czy czasową, ale określonym sposobem egzystencji. Dla Hebrajczyków, którzy podążali za Mojżeszem, pustynia była bez wątpienia niezwykle ciężką i bolesną próbą, nade wszystko próbą wiary w Boga, którego niezwykłej mocy już doświadczyli. Klan Mojżesza opuścił urodzajną równinę egipskiej delty i nagle znalazł się na półwyspie Synaj, który całkowicie jest pustynny. Gdzie indziej, gdzie niegdzie znajdowały się oazy, natomiast nie było tam żadnych miast. Lud był więc zmuszony do gwałtownej i radykalnej zmiany obyczajów oraz swej mentalności. Przywykłych do stabilnej, choć zniewolonej i ograniczonej przecież egzystencji Hebrajczyków, pustynia napełniała lękiem ze względu na te konkretne braki utrudniające normalne życie i funkcjonowanie. Nic więc dziwnego, że wobec tych trudności Hebrajczycy zareagowali zniechęceniem, protestem i chęcią zrezygnowania z całego przedsięwzięcia dotarcia do ziemi Kanaan. Pismo Święte tę reakcję oporu i buntu nazywa szemraniem. Było to nie tylko szemranie wobec Mojżesza, ale przede wszystkim wobec Boga, w imieniu którego działał Mojżesz. Takie zachowanie było ewidentnym przejawem nieufności wobec Boga i przejawem braku wiary. Szemranie odsłoniło całą prawdę o tym, że wiara Hebrajczyków w Boga Jahwe była zbyt powierzchowna, nieugruntowana. Dlatego tak szybko załamała się w obliczu próby. Szemranie zostało nazwane także kuszeniem Pana Boga. Izrael kusił bowiem Pana Boga, poddając próbie jego potęgę w warunkach pustyni, jakby nie wystarczało mu dowodów Bożej opieki podczas wyjścia w noc paschalną, a zwłaszcza w momencie śmiertelnego zagrożenia, gdy został otoczony przez wojsko Faraona nad Morzem Trzcin. Hebrajczycy, aby uwierzyć Bogu, chcą znów zobaczyć Jego działanie. Wiara niedojrzała nigdy bowiem nie przestanie wystawiać Boga na próbę i żądać od Niego wciąż nowych znaków i cudów. Bóg Jahwe, który jest potężny i wierny swoim zobowiązaniom, pomimo szemrania i kontestacji i niewierności, daje to, co jest konieczne do przeżycia na pustyni. A więc gorzkie wody w Mara czyni zdatnymi do picia. Następnie zsyła mannę, która staje się obfitym i bardzo wartościowym pożywieniem przez całe 40 lat pobytu na pustyni. Manna jest darem Boga, niespodziewanym i zupełnie nowym, nieznanym ani wcześniej, ani potem, udzielonym w skrajnej potrzebie ludowi na pustyni. Potem Bóg zsyła obfitość przepiórek, tak, że nie brakowało mięsa. Bóg dał wiele innych dowodów swej troski o naród wybrany. Można więc powiedzieć, że okres przebywania na pustyni jest czasem całkowicie podarowanym przez Boga, czasem Jego opatrznościowej interwencji. Bez nadzwyczajnej Bożej opieki lud wędrujący do ziemi obiecanej nie miał najmniejszych szans przeżycia. Właśnie dlatego późniejsi prorocy, jak Jeremiasz, Ezechiel czy Ozeasz, idealizują czas pustyni w historii narodu wybranego. 40-letnią wędrówkę przez pustynię synajską przedstawiają jako okres najsłodszej i wzruszającej ojcowskiej miłości Boga do Izraela. Tę miłość porównują nawet do miłości oblubieńczej. Podobnie dla całej duchowości biblijnej i chrześcijańskiej. Pustynia jest wyjątkowym czasem łaski, czasem szczególnego doświadczenia bliskości Boga i Jego opieki. W tym właśnie widać tę atrakcyjną siłę przyciągania, jaką pustynia wywiera na dusze spragnione Boga, poczynając od Eliasza, świętego Jana Chrzciciela, Jezusa z Nazaretu, świętego Pawła po jego nawróceniu, przez wszystkich pustelników, którzy odchodzili w samotność pustyni, aby tam szukać Boga, aż po współczesnych młodych ludzi, których nie przestaje pociągać samotność wypełniona kontemplacją oblicza Bożego. Co roku czas Wielkiego Postu, a zwłaszcza rekolekcje, dla każdego wierzącego są takim błogosławionym, choć niełatwym czasem pustyni. W nim nierzadko doświadcza się pokus i podstępnych ataków złego, podobnie jak Hebrajczycy doświadczali ukąszeń węży na pustyni śmiercionośnym jadem. Jednocześnie zaś pustynia jest czasem odkrycia nieskończonego miłosierdzia Bożego. Czyż można wobec tak wielkiej łaskawości pozostać nadal zbuntowanym i zamkniętym? Historia duchowości z czasów wędrówki Izraelitów przez pustynię z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej uczy nas, że dla duchowego rozwoju chrześcijanina, dla jego wzrostu, konieczny jest taki czas próby. Dla duchowości nieodzownym jest, aby człowiek przestał oglądać się na siebie, przestał wspominać z upodobaniem dawną niewolę i przestał polegać na sobie. Potrzeba mu natomiast doświadczenia pustyni, czyli czasu oczyszczenia, czasu hartowania. Potrzeba mu doświadczania obecności Boga i dojrzewania do pełnego z Nim zjednoczenia.